Do SS-Siedlung koło Salzgitter chodziliśmy chętnie. Droga wiodła przez piękny świerkowy las. I szło się długo, co było wprawdzie męczące, ale na pracę przy naprawianiu przewodów wodociągowych pozostawało mniej czasu. Do minusów tych wypraw należała praca w pobliżu licznych mieszkańców osiedla, przeważnie oficerów SS, rekonwalescentów z frontu wschodniego oraz członków ich rodzin, zagorzałych czcicieli Hitlera, którzy wtrącali się, gdy tylko nadarzała się okazja do szykan. To już było niebezpieczne. Nigdy nie wiadomo, co takiemu czy takiej strzeli do głowy lub w dosłownym znaczeniu, czy SS-man przypadkiem nie strzeli nam w głowę po prostu dla rozrywki. Istotny powód nie musiał istnieć. Wystarczał pretekst. Toteż trzymaliśmy się od SS-manów, ich żon i dzieci z dala. Także nasz posten, znacznie niższy stopniem od mieszkańców osiedla, również ich unikał. W zasadzie obowiązywał go ścisły regulamin i podlegał przyobozowej jednostce kompanii wartowniczej SS-Tettenkopf, czyli zwierzchnictwu garnizonu der Waffen-SS. Ale każdy oficer SS mógł mu wydawać polecenia, a dopiero potem się z nich tłumaczyć, o ile były sprzeczne z regulaminem. SS-mani z osiedla mieli za złe wszystkim postom, że uniknęli oni frontu, a co za tym idzie, okazja do kalectwa i odmrożeń, nie mówiąc już o zwykłej złośliwości osób dotkniętych kalectwem. Był na SS-Siedlung także niewielki sierociniec dla małych dzieci po poległych SS-manach. Te z nich, które były dostatecznie małe, aby nauczyć się wrogości do bandytów w pasiakach, nie zagrażały nam zupełnie. Ponadto byliśmy przekonani, że gdy podrosną, nikt nie będzie już ich uczuł plucia na nas czy rzucania kamieniami. Po pierwsze dlatego, że ich potencjalni nauczyciele nienawiści, rodzice, już nie żyją, bo zginęli na froncie lub od bomb, dekując się przed frontem. A po drugie dlatego, że byliśmy pewni, że gdy dorosną, czyli za 2-3 lata, nie będzie już wojny i opieka nad sierotami po największych nawet zbrodniarzach spadnie na zwycięskie państwa –